Cześć, tu Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak technologia wpływa na nasze relacje. Zapraszamy.
Słuchajcie podcastu W głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie.
To było dobre.
Dobrze.
Jedziemy.
Czy uważasz, że social media są złe?
Rozpoczniemy klasyczną odpowiedzią, czyli to zależy. No bo nie oszukujmy się, każdy z nas codziennie używa social mediów. Jeżeli one przynosiłyby nam tylko złe rzeczy, tylko negatywne skutki, no to nie używalibyśmy ich w takim stopniu. A wydaje mi się, że często słyszymy taką narrację, że social media są złe i mają same negatywne skutki i wpływają na polaryzację społeczną i kompleksy i po prostu wzrost depresji i lęków u młodzieży. A jeżeli spojrzymy na badania, to oczywiście są badania, które potwierdzają, że social media i nadmierne, zwłaszcza używanie social mediów, ma negatywne skutki w postaci zaniżonej samooceny czy właśnie jakichś takich symptomów depresyjnych, ale znajdziemy też badania, które pokażą, że nie, albo że wręcz jeżeli zabierze się nam social media, to będziemy mieć obniżone samopoczucie. No i teraz od czego to będzie zależało? Od tego, jaka jest ta nasza relacja z social mediami. Czy to używanie jest problemowe? Czyli czy może budzi w nas jakieś lęki, czy my się za bardzo porównujemy do innych ludzi, czy może mamy już jakieś, zanim wchodzimy w też social media, jakieś cechy, które może sprawiają, że źle się czujemy w tych social mediach, czy używamy ich jako narzędzi do komunikacji z innymi, czy one nam pomagają na przykład budować relacje, jak my się zachowujemy w tych social mediach. Także to nie będzie biało-czarny temat, nie odpowiemy tak, są złe, albo nie są złe. Tylko sobie porozmawiamy o tym, w jakich sytuacjach one są złe, w jakich sytuacjach są dobre. Bo jeżeli nawet zauważamy związek pomiędzy, powiedzmy, niezadowoleniem z relacji, a używaniem social mediów, no to teraz w którą stronę jest ta relacja? Czy to jest tak, że ludzie, którzy są niezadowoleni ze swoich relacji, szukają ukojenia w social mediach, uciekają w te social media, żeby znaleźć nowe relacje? Czy osoby, które używają social mediów, stają się niezadowolone z tych swoich relacji?
Wydaje mi się, że social media i technologia jest już tak na stałe wkręcona i wplątana w nasze życie, że ciężko jest od tego uciec. Czasami czuję taki przesyt i uciekam od Facebooka, od Instagrama, od tych wszystkich aplikacji i zastanawiam się, na ile możliwa jest taka prawdziwa ucieczka od tego i taki świadomy wybór, że dobra, potrzebuję troszeczkę zluzować. Ostatnio nawet miałem taką sytuację, wyjechałem sobie w góry ze znajomymi i powiedziałem sobie, dobra, robię detoks od telefonu i nawet fajnie mi to wychodziło. I bardzo ciekawą rzecz zaobserwowałem, mianowicie czułem się trochę jak osoba niepijąca na jakiejś ostrej libacji alkoholowej. W sensie w pewnym momencie po prostu osoby, które były ze mną na wyjeździe, normalnie użytkowały telefon. Ja będąc wykluczony z tego użytkowania, co sobie sam oczywiście narzuciłem, czułem się, nie wiem, w pewien sposób pominięty, że jestem jakiś, nie wiem, opuszczony, samotny i wręcz mówiłem im, ej, może pogadamy wspólnie, co oczywiście mogło być odebrane jako, nie wiem, ingerencja w ich wybór, co chcą robić. I wydaje mi się, że to jest ciekawe zjawisko i ciekawa obserwacja.
Czy mówisz też o takim FOMO, Fear of Missing Out, czyli takiej obawie, że cię coś ominie? Nie, no bo trochę mówiłeś o tym, że ty jako osoba nieużytkująca w danym momencie telefonu miałeś problem, mogę to tak nazwać? Miałeś problem z tym, że ludzie wokół ciebie używają telefonu i ty tego nie możesz zrobić, ale czy odczuwałeś też coś takiego, że a może coś się dzieje na tych social mediach, co mnie w tym momencie omija?
Kurczę, wydaje mi się, że gdzieś ta myśl faktycznie przychodziła, a sobie sprawdzę, może coś jest nowego na Instagramie, a może poskroluję Facebooka. Wydaje mi się, że aplikacje cały czas walczą o naszą uwagę i nasz czas. Na Netflixie jest przecież fantastyczny film dokumentalny Social Dilemma, w którym ta problematyka jest poruszana. Ciężko jest czasami od tego uciec. W sensie, jak człowiek może walczyć z grupą osób, które to wszystko kminią w tych aplikacjach i robią wszystko, żebyś miał wlepiony nos w ekran.
Tak, no na pewno ciężko jest z tym walczyć, zwłaszcza, że siedzą w tym specjaliści. A też, no jak wiemy, sama świadomość pewnych mechanizmów tego, w jaki sposób social media zabiegają o naszą uwagę i w jaki sposób upewniają się, żeby ta uwaga została z nimi jak najdłużej, sama świadomość tych mechanizmów nas przed nimi nie chroni. Więc to, że my wiemy, znaczy na pewno nie chroni w 100%, może w jakimś stopniu jesteśmy w stanie trochę tym manipulować i jak jesteśmy tego świadomi, to się złapać i może to trochę skontrolować, ale nie chroni nas w 100%, więc może być też po prostu trudno z tego uciec, nie? Sama wiedza nie wystarczy, do tego też potrzeba dużo samokontroli i też takiego świadomości tego, co nas omija, no bo przecież social media to jest kontakt z innymi ludźmi, nie? To jest to, że w każdym momencie możesz napisać do swojego przyjaciela, przyjaciółki, mamy, rodziny.
I tu taki paradoks, ta możliwość, że możesz w każdej chwili, w każdym momencie zadzwonić, napisać, wysłać zdjęcie, czasami może działać w taki sposób, że okej, mogę to zrobić za minutę, za godzinę, jutro, pojutrze, za miesiąc, aż w końcu mamy tyle tych możliwości, że nie robimy nic i nigdy nie wysyłamy tej wiadomości.
Tak, no więc też dochodzimy do takiego paradoksu wyboru, który mamy w mediach społecznościowych, że ten wybór mamy tak duży, że może nas on oszałamiać, nie? Paradoks wyboru mówi o tym, że gdy tych wyborów jest za dużo, to właśnie mogą nas one paraliżować, ale też zmniejsza się nasza satysfakcja z dokonanego wyboru, bo myślimy o tym, a co jeśli byśmy wybrali coś innego, a co jeśli może tamten facet na Tinderze był lepszy, którego przeskrolowałam, a może ten film na Netflixie był lepszy, nie? Nie wiem, czy ty tak masz, ja czasem po prostu scrolluję tego Netflixa i to bym obejrzała, no i w końcu spędziłam pół godziny na scrollowaniu Netflixa, nic nie obejrzałam, nie? Bo tego wyboru jest tak dużo. I ten wybór, który najpierw miał być zaletą social mediów, miał być tą wolnością, którą ona nam daje, masz nieograniczony wybór, nie? No to w pewnym momencie on nas paraliżuje.
Mówisz o wolności wyboru, a ja się od razu tak zastanawiam nad tym, kto nam podsuwa te wszystkie proponowane na Netflixie, nie? Także to kierowanie nami z drugiej strony też jest przerażające w pewien sposób.
Tak, no i czy te osoby, które kierują nami i wybierają, co my obejrzymy, czy one mają nasz dobry interes w myślach, nie? Czy mają swój interes, którym jest zarobienie na naszej uwadze, nie? Albo na naszych danych.
I że tak dobrze nas znają czasami lepiej niż my sami.
No to zdecydowanie, no. A propos tego, że technologia zna nas lepiej niż my sami albo nasi znajomi, to Michał Kosiński jest badaczem, który w tym roku opublikował badanie, w którym mówi o tym, jak sztuczna inteligencja jest w stanie przewidywać po naszych zdjęciach to, jakie my mamy poglądy polityczne, z 70% skutecznością. Czyli to jest dużo więcej niż człowiek, który ma tam około 55% skuteczności. No i dużo lepiej niż po prostu zgadywanie, które byłoby 50-50, nie?
Czyli jeśli nie wiesz, nie jesteś pewien, w którą stronę jesteś odjechany, odchylony politycznie, to idziesz do po prostu tego systemu, on ci powie.
Tak, generalnie mówię, jak wiecie, przed następnymi wyborami, jak nie jesteście pewni, to zapytajcie sztuczną inteligencję.
Co może pójść nie tak? Masz jakieś pomysły?
No, na przykład ten case z Cambridge Analytica, nie? O którym też było w Social Dilemma, że możesz te informacje na przykład wykorzystać do manipulacji wyborami. I tym osobom, które wiesz, że są konserwatywne, albo wiesz, że tam się wahają, ale są bardziej w stronę konserwatywnym, wysyłać takie wiadomości, targetować tak na nie, nie wiadomości, tylko targetować tak na nie reklamy, żeby ich przekonać, żeby głosowali na taką osobę, na jaką ty chcesz, żeby głosowali, nie? W drugą stronę też osoby, które no może są trochę liberalne, ale może nie są przekonane, to wysyłać im takie reklamy, żeby były pewne, że i żeby popchnąć się trochę w tym kierunku głosowania na kandydata, który ci zapłacił za to, nie? No bo to w Cambridge Analytica to z tego, co kojarzę, to chodziło o te właśnie osoby, które były pomiędzy, nie? Żeby je popchnąć w tym kierunku, w którym my chcieliśmy, nie?
I od razu właśnie zastanawiam się, tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, jak wspominałaś, że social media są uważane i mają taką łatkę troszeczkę tego, że wpływają negatywnie, że gdzieś podbijają depresję. I zastanawiam się, czy ktoś może na górze w tych wielkich korporacjach zauważy tą granicę i powie, ej kurczę, przegięliśmy z tą technologią, już jest za mocno, to idzie w złą stronę. Czy jest ktoś, kto czuwa nad tym i reaguje, jak na przykład wyczuje, że w swój subiektywny sposób wyczuje, że to już jest niebezpieczne dla społeczeństwa, dla ludzi?
No wydaje mi się, że to jest o tyle trudne, że tak jak powiedziałeś, to jest subiektywne. Z drugiej strony to może być wbrew interesom firmy. No są osoby, które się zajmują etyką w technologii, etyką w social mediach, no ale druga sprawa jest taka, czy te osoby są słuchane, nie? Czy to, co oni powiedzą, będzie wysłuchane i zaimplementowane? Czy ludzie u góry stwierdzą, że no, ale to nam obetnie zyski, więc cię zwalniamy, nie? Tak jak też było w tym filmie Social Dilemma.
No właśnie, od strony etycznej może nam się to nie spinać, ale za to od budżetowej już jak najbardziej.
No właśnie, nie? Bo w social mediach to nasza uwaga jest tym pieniądzem, nie? Tą walutą, no bo większość platform jest za darmo, no więc kto jest, co jest sprzedawane, nie? Mhm. Więc no to jest to, że my spędzamy czas na tym, że oglądamy reklamy, które oni nam wyświetlają, może kupujemy jakieś produkty, no ale zazwyczaj to są reklamy i to, że my tam dajemy informacje o sobie, nie? Które mogą być później wykorzystywane w tych reklamach.
Ostatnio kolega pokazał mi taką ciekawą aplikację. Możliwe, że będziesz wiedziała i nasi słuchacze będą wiedzieli, o której aplikacji mówię. Która tak wydaje mi się staje troszeczkę w opozycji do Insta Stories, do Facebooka, do takich mediów, do Snapchata, które przyciągają naszą uwagę często i dużo. To jest taka aplikacja, w której o losowej porze przychodzi Ci na telefon powiadomienie, że musisz zrobić zdjęcie. Masz na to 2 minuty. Dopóki nie zrobisz, jak już jest ten czas, to robisz zdjęcie przednią i tylną kamerą i po prostu musisz być w tym momencie prawdziwy. Jak robisz pranie, no to robisz zdjęcie, że robisz pranie. Jak idziesz, wracasz z zakupów, robisz zdjęcie, że wracasz z zakupów. Do momentu, kiedy nie zapostujesz zdjęcia, nie zobaczysz tego, co twoi znajomi wstawili. No i z drugiej strony, ja używam tej aplikacji, już dosyć mocno się wkręciłem i tak na początku, jak ją instalowałem, to myślałem sobie, tam to tylko jeden raz dziennie ją odpalę, tam wkleję sobie zdjęcie, pokażę znajomym, o siema, tutaj robię kanapkę i zobaczę, co oni w tym czasie robią. No ale paradoksalnie wkręciłem się w nią mocno, nie?
A ona jest tak reklamowana? Taka jest narracja tworzona, że ona jest w opozycji? Czy to jest jakieś twoje takie odczucie?
To totalnie moje. Aha, totalnie okay, moje. Okay. Nie, jakby ja usłyszałem o tym od kumpla i mówię i sam sobie totalnie dorobiłem do tego, że o, to super, to nie będę siedział na Instagramie i nie będę oglądał wszystkich storiesów, tylko wejdę sobie na tą aplikację, nie? No ale to tak nie działa. Tak jak wspomniałaś, znajomość tych mechanizmów totalnie nas przed nimi nie chroni.
No właśnie, bo pomyślałam, że tutaj też jest przecież no tak silny mechanizm takiego wykluczenia z tego, właśnie tego FOMO, nie? Że jak ty nie zapostujesz, to się nie dowiesz, co inni robią, więc musisz zapostować, bardzo chcesz zapostować, bo chcesz się dowiedzieć, co u twoich znajomych, co oni robią, a też taka nagłość w tym jest, nie? Że masz tylko 2 minuty.
Niespodzianka.
Tak.
Że możesz zapostować później, ale nie zobaczysz wtedy, co zapostowali twoi znajomi.
No właśnie, nie? Jakby musisz w tym momencie, w te 2 minuty, bo inaczej po prostu cię odetną od tej informacji o twoich znajomych.
Tak.
Bardzo tutaj taki zmyślny mechanizm.
Sneaky.
Tak, sneaky, no.
I wiesz, jesteś warunkowany po prostu i to jest, tak jak mówisz, taka niespodzianka, nie? Mhm. Jesteś warunkowany, że jak przychodzi powiadomienie,
tak.
To nieważne, co robisz, po prostu robisz, robisz zdjęcie.
No właśnie, nie? Bo też wtedy nie możesz wyciszyć tych powiadomień od aplikacji, bo nie dostaniesz tego, nie? Nie dostaniesz tego bodźca, nie będziesz wiedział, kiedy akurat wrzucić i zostaniesz odcięty od informacji, nie? A nie wiem w ogóle jak ty, ja mam większość powiadomień w ogóle wyłączonych, nic mi nie przychodzi, tylko takie najważniejsze typu telefon, SMS, bo to jest coś takiego, co mnie mega wybija z rytmu, nie? Nie wiem jak ty to czujesz.
Tak, ja podobnie również mam wyłączone. Ale wciąż i tak gdzieś tam ukradkiem spoglądam na ten telefon. A jeszcze odnośnie tej aplikacji chciałem tylko wspomnieć, że ja instalując tą aplikację miałem w głowie właśnie coś takiego, że ja to skontroluję, że ja będę miał na tym kontrolę, że to jest właśnie krok w tą dobrą stronę, tak jak mówisz o wyłączaniu tych powiadomień, to ja też skontroluję sobie częstotliwość odpalania na przykład właśnie Instagrama, czy nie wiem, wcześniej był Snapchat, akurat już tego tak często nie używa, ale że ja będę miał nad tym jakąś władzę. No nie mam, nie? I wciąż wpadam w tą pułapkę i postuję tam codziennie zdjęcia, jak kroję ogórka.
Nie? No to jest w ogóle mega ciekawe, nie? No bo to jakby myślałeś o tym właśnie w perspektywie, że ty będziesz miał kontrolę, ale ta aplikacja ci mówi, kiedy ty masz postować. To jest w ogóle taki poziom wyżej, nie? Ja to tak
cała czuję... niespodzianka właśnie, tak, w tym, tak, nie? Że to nie? Ona ci powie,
tak,
kiedy to jest...
na jej warunkach, nie? Że to ona ci powie i w tym momencie ty masz postować albo na ranie.
Ale zobacz, jak ciekawie ten aspekt relacyjny jest, tak, zrobiony, tak, bo no. My to z kumplami zrobiliśmy wspólnie, nie? Dawajcie, to będzie taki moment, w którym właśnie wszyscy razem, ziomkowie, że to będzie takie coś, co będzie nas łączyło, nie? Że w tym wspólnym momencie każdy będzie wiedział, że o, teraz ktoś tam wraca ze spaceru, a ktoś tam sprząta, nie? A paradoksalnie wpadliśmy w sidła.
No właśnie, nie? Że tak, no może tak jest, że właśnie to miało być takie dobre, łączące, a w pewnym momencie to już nie jest na naszych zasadach, tylko na zasadach medium, którego używamy, nie?
Ale jestem ciekawy, czy teraz tylko jakby ja tak mam i ja się na tym zastanawiam? Czy inni ludzie też tak mają? Jestem mega ciekawy i w ogóle chyba mogę powiedzieć, jak się nazywa ta aplikacja, bo tak naprawdę już mówię o Instagramie, tak, o Snapchacie, tak. Ale tej aplikacji akurat nie powiem. Chodzi o BeReal. Nie wiem, jak długo jest na rynku, ale bardzo ciekawy mechanizm właśnie, taki może być tak odbierany jako taką próbę, że o, skontrolujesz, przynajmniej ja tak to odebrałem.
No sama nazwa aplikacji, nie? BeReal, bądź prawdziwy. No to jest takie...
W opozycji tak, do tego, tak, co tak, można tak, kreować, tak, że o na Instagramie wstawię zdjęcie z pięknym filtrem, gdzieś w wakacje, tutaj po prostu pyk, wstawiasz, nie?
Chociaż właśnie ja też zauważam taki trend w obecnych social mediach, że ludzie zaczynają doceniać prawdziwość i trochę odchodzić od takiego wykreowanego, idealnego świata, jak było kiedyś, taki 2017-2019 rok. I mam wrażenie, nie wiem, jakoś tak... Mam wrażenie, że to od pandemii się zaczęło, że ludzie bardzo postawili na taką właśnie naturalność, na takie bycie prawdziwym, już nie same idealne, już nie same szczęśliwe momenty, tylko też większe spektrum tych emocji się pojawiło w internecie.
To super, to fajnie. W sensie ja aż tak bardzo tego nie zauważyłem. Może też po prostu mniej korzystam z Instagrama, bo teraz korzystam z BeReal. Ale wydaje mi się, że to bardzo dobrze. Im więcej tej prawdziwości w mediach, im mniej jakichś takich sztucznych, wykreowanych postaci, tym lepiej.
Bo takim kolejnym mechanizmem, z którym się stykamy regularnie w social mediach, są porównania społeczne. Możemy się porównywać do góry, czyli z osobami, które uważamy za lepsze od nas pod jakimś względem, albo w dół, które uważamy za gorsze pod jakimś względem od nas. No i taka obsesja social mediów właśnie z pokazywaniem sukcesu, tylko szczęścia, tylko pięknych momentów i tylko tych takich wyselekcjonowanych, no bardzo gra na tym porównaniu w górę, nie? A porównywanie w górę odbija się na naszej samoocenie, nie? Jeżeli my tylko i wyłącznie porównujemy się w górę, czego my to nie mamy w porównaniu do ludzi, że jesteśmy... czujemy się gorsi, czujemy się brzydsi, mniej mamy sukcesów, no to budzi się w nas oczywiście zazdrość, no i nasza samoocena na tym cierpi, nie? Więc tak jak mówisz, wydaje mi się, że to pokazywanie większego spektrum, większej naturalności, no też trochę może nam zburzyć to, że mamy tylko porównania do tych wyidealizowanych momentów i tylko tych idealnych, tylko tych w górę, nie?
Nie podoba mi się swoje ciało, bo cały czas oglądam instagramerki, tak, które gdzieś pięknie układają się do zdjęć, robią Photoshopa. Wracając do pytania, które postawiliśmy sobie na początku, czy social media są złe? Nie są złe, ale są narzędziem, które po prostu trzeba umieć używać, które trzeba umieć użytkować.
Całkowicie się zgadzam, dodałabym do tego, że warto mieć świadomość, w jaki sposób one na nas oddziałują, bo bardzo łatwo jest wpaść w taką naiwną wiarę, że to my mamy kontrolę nad nimi.
Jak w BeReal.
Tak. A nie zorientować się, że może jednak to ktoś inny tutaj rozdaje karty.
Chcesz zasugerować, że ktoś z programistów BeReal ma wpływ na moje życie?
Trochę tak.
Trochę tak. Temat na pewno pozostaje otwarty. Zobaczymy, co przyniosą następne lata kolejne, bo proces jest tak dynamiczny, że w ciągu 5 lat może się tak dużo zmienić, że ostatnio nawet miałem taką myśl, że idąc do więzienia na 5 lat, zamiast, albo może nie zamiast, ale oprócz jakichś takich zajęć, które się odbywają w więzieniach, powinny być jakieś treningi z technologii właśnie, bo człowiek idzie na 5 lat, jest izolowany od otoczenia. Wiadomo, że jest tam komputer, telefon i tak dalej, ale chodzi mi o jakieś właśnie takie technologie.
VR nie ma,
te
nie?
Wszystkie, dokładnie, te wszystkie kamery, które nas obserwują. Nie wiem, może powinny być jakieś zajęcia z tego, żeby człowiek, który potem wychodzi i chce znowu gdzieś wrócić do społeczeństwa, do funkcjonowania, żeby nie miał aż takiego szoku. Cóż, dziękujemy bardzo za uwagę. Mówili dla Was
Kasia
i Mateusz. Do usłyszenia.
Dbajcie o swoje zdrowie psychiczne w użytkowaniu social mediów i słyszymy się w kolejnym odcinku.